Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się 15. Forum Polityki Zagranicznej. W debacie zorganizowanej przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych udział wzięli przedstawiciele rządu, parlamentu, dyplomaci oraz eksperci. Premier Beata Szydło w swoim wystąpieniu zauważyła, że w wielu krajach Europy istnieją silne grupy eurosceptyczne. Referendum brytyjskie, jak dodała, jest tego przejawem. Szefowa polskiego rządu podkreślała, że potrzebna jest nad tym trzeźwa refleksja.
Bez trzeźwej refleksji, dlaczego w polityce europejskiej doszło do takiego zwrotu, trudno poważnie mówić o naprawie Europy. Nie wystarczy piętnowanie dziesiątków milionów Europejczyków w różnych krajach jako niedojrzałych i niebezpiecznych populistów, ani stawianie do kąta Polski, która ma odwagę o tym głośno mówić. W przypadku naszego kraju jest to niesprawiedliwe i niewłaściwe, tym bardziej, że za obecnością Polski w Unii opowiada się zdecydowana większość Polek i Polaków. Nie ma w polskim parlamencie żadnej partii opowiadającej się za opuszczeniem przez Polskę Unii.
Zawsze dążyliśmy i dążymy do tego, by Polska była liczącym się uczestnikiem polityki europejskiej i światowej, mówił z kolei szef MSZ Witold Waszczykowski. Do problemów, z którymi musiało zmierzyć się obecne MSZ, minister Witold Waszczykowski zaliczył m.in. przełamanie stereotypów panujących w poprzednich latach w myśleniu polityki zagranicznej.
Naiwny optymizm głosił, że wystarczy być w instytucjach i płynąć biernie w głównym nurcie polityki europejskiej oraz wierzyć, że wszystkie państwa w naszym sąsiedztwie będą przestrzegać ustalonych norm i standardów. Nacisk kładziony przez obecny rząd na trafne zdefiniowanie interesu narodowego nigdy nie oznaczał jednak, że chcemy prowadzić politykę zagraniczną w oderwaniu od partnerów międzynarodowych. Wręcz przeciwnie, zawsze dążyliśmy i dążymy do tego, by Polska była liczącym się uczestnikiem polityki europejskiej i światowej.
Dostrzeganym przejawem tej postawy, jak mówił minister, stała się seria ważnych wydarzeń, których gospodarzem był nasz kraj. Polityk wymienił tu m.in. Światowe Dni Młodzieży, szczyt NATO czy sesję Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO. Działalność obywatelska jest częścią działalności państwowej. Nie ma dziś nowoczesnego państwa bez takiej aktywności prospołecznej, powiedział prezydent Andrzej Duda. Słowa te padły podczas uroczystej gali finałowej Nagrody Prezydenta Rzeczypospolitej dla dobra wspólnego. W wydarzeniu w Pałacu Prezydenckim uczestniczył prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser, politycy, ludzie nauki i przedstawiciele różnych organizacji. W swoim przemówieniu prezydent wskazał na wagę działalności prospołecznej, proobywatelskiej, propaństwowej dla Rzeczypospolitej i dla budowania sprawiedliwego państwa.
Ta działalność obywatelska jest także częścią działalności państwowej, jest także tym, co jest dla państwa, dla kraju niezwykle ważne. Nie ma dzisiaj nowoczesnego państwa, zwłaszcza państwa w tym ujęciu wzorcowym, które faktycznie buduje pomyślność swoich obywateli we wszystkich przekrojach społecznych bez dostrzeżenia potrzeb tych maluczkich, ale również bez aktywności obywatelskiej. Jakżeż ona jest cenna i jakżeż bardzo jest widoczna w tych państwach, które uznalibyśmy dzisiaj za najnowocześniejsze, a zarazem za najbardziej dostatnie w tym właśnie społecznym tego słowa znaczeniu.
Nagroda Prezydenta dla Dobra Wspólnego jest promocją postaw, działań i projektów obywatelskich na rzecz dobra wspólnego. Ma honorować szczególnie zaangażowane osoby, organizacje pozarządowe i wartościowe przedsięwzięcia społeczne budujące wspólnotę obywatelską. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o Służbie Ochrony Państwa. Formacja ta ma zastąpić istniejące obecnie Biuro Ochrony Rządu. Nowa formacja ma zajmować się ochroną najważniejszych osób w państwie, zagranicznych delegacji, a także kluczowych obiektów dla funkcjonowania państwa. Przeciwne tworzeniu SOP są PO, PSL i Nowoczesna. Kukiz 15 opowiada się za skierowaniem rządowego projektu do dalszych prac w komisji. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak, prezentując w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie, podkreślił, że jest ona konsekwencją przeprowadzonego audytu, który wykazał zaniedbania, zaniechania i niedofinansowanie BOR-u.
Skala zaniedbań i zaniechań w Biurze Ochrony Rządu, jaką ujawnił przeprowadzony w grudniu 2015 roku audyt, dotyczy zarówno nieadekwatności przygotowania formacji na współczesne zagrożenia, jak i dramatycznego niedofinansowania budżetu formacji czy braku koncepcji modernizacji istniejącej struktury organizacyjnej. To wszystko uzasadnia konieczność przeprowadzenia głębokiej zmiany obowiązującego w tym zakresie stanu prawnego. W związku z tym za celową uznaliśmy gruntowną modyfikację funkcjonowania służby pod względem organizacyjno-prawnym, doprowadzającą do powstania zupełnie nowej jakościowo formacji ochronnej.
Szef Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji poseł PiS Arkadiusz Czartoryski w rozmowie z naszym reporterem zwracał uwagę, że w ostatnich latach mieliśmy do czynienia z niedoborem pracowników w BOR-ze, co przekładało się na jego funkcjonowanie.
Ilość wakatów była czasami przerażająca, szła w setki. To powodowało najróżniejsze trudności. Media szeroko opisywały sytuacje, w których zmęczony kierowca, który przebywał kilka godzin gdzieś w Polsce, na przykład powodował kolizję bądź uczestniczył w kolizjach. Mieliśmy całą serię takich sytuacji w ostatnich latach i to bez względu na to, jakie były rządy, właśnie z udziałem kolumn BOR-u, kierowców BOR-u. To były bardzo poważne niedomogi.
W Służbie Ochrony Państwa pracować ma 3000 osób. W istniejącym obecnie BOR służy natomiast ponad 2000 ludzi. Księża biskupi zachęcają do poparcia obywatelskiej inicjatywy Zatrzymaj Aborcję, która ma na celu większą ochronę życia dziecka poczętego. W specjalnym apelu KEP czytamy: prawo do życia jest podstawowym prawem każdego człowieka, a każde dziecko ma prawo żyć, także dziecko chore. Fundacja Życie i Rodzina zbiera podpisy pod projektem, który wykreśla z polskiego prawa tak zwaną przesłankę eugeniczną. Inicjatywę poparły środowiska pro-life, prawicowi politycy, przedstawiciele świata nauki i kościoła. Prezydium Episkopatu Polski w specjalnym apelu prosi, aby to adopcja zajęła miejsce aborcji, zauważa ksiądz profesor Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik KEP.
Księża biskupi piszą, jeśli rodzice nie zdecydują się na wychowanie dziecka, zawsze mogą przekazać je do adopcji. Tym bardziej, że tak wiele rodzin jest gotowych otoczyć je swoją opieką. Zabijanie dzieci nigdy nie powinno mieć miejsca. Zamiast aborcji, adopcja. Czytamy w apelu. Księża biskupi zachęcają wszystkich do poparcia obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Zatrzymaj Aborcję, która ma na celu większą ochronę życia dziecka poczętego. Pozostało już tylko kilka dni na włączenie się w tę inicjatywę.
Obecnie prawo w Polsce dopuszcza tak zwaną aborcję w trzech przypadkach, gdy według medyków ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety, gdy kobieta została zgwałcona, bądź właśnie gdy lekarze uznają, że dziecko jest chore. Podpisy pod obywatelskim projektem zbierane są do połowy listopada. Następnie po podliczeniu trafią do Sejmu. Obywatelska inicjatywa zyskała poparcie m.in. prezydenta Andrzeja Dudy. W sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II sprawowana była msza święta z okazji 15-lecia powstania Krajowej Spółki Cukrowej. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Józef Szamocki, biskup pomocniczy diecezji toruńskiej.
Przywądrowaliście tutaj, by świętować, dziękować Panu Bogu za dar pracy i myślę tak samo można powiedzieć, za dar miłości do ojczyzny, o czym chcecie tutaj także powiedzieć Panu Bogu. Przywędrowaliście do Torunia od gór i morza, z różnych centrów tej wielkiej spółki cukrowej, która tak wiele dobra przynosi naszej ojczyźnie, woli broni jej w jakimś sensie także i bogactwa, ale także i niepodległości, niezależności.
W koncelebrze uczestniczył dyrektor Radia Maryja, ojciec Tadeusz Rydzyk. Krajowa Spółka Cukrowa jest obecnie największym w Polsce i 8. co do wielkości producentem cukru buraczanego w Europie. Komisja Europejska podwyższyła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski. W tym roku miałby on wynieść 4,2% PKB, w przyszłym 3,8%. Jesienne prognozy są znacznie lepsze niż te, które Komisja Europejska przedstawiła wiosną. Wówczas organ wykonawczy Unii spodziewał się, że PKB Polski pójdzie w górę w tym roku o 3,5%, a w przyszłym o 3,2%. To kolejny dobry komunikat dla polskiej gospodarki, mówi ekonomista Mariusz Kękuś. Wskazuje też na przyczynę dobrej sytuacji gospodarczej w Polsce.
Po pierwsze, mamy bardzo dobrą koniunkturę gospodarczą na świecie i to jest istotne. Po drugie, mamy dobrą sytuację wewnętrzną, szczególnie jeżeli chodzi o rynek pracy. Mamy najniższe od 26 lat bezrobocie, które wpływa w sposób pozytywny na wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw, a to z kolei przekłada się na konsumpcję, która stymuluje wzrost gospodarczy. Analitycy z Brukseli wskazują, że wzrost gospodarczy będzie bardziej zrównoważony, przewidują ożywienie w inwestycjach, szczególnie w czwartym kwartale 2017 roku. I w pierwszym kwartale 2018 roku, wskazując, że będzie to głównie dzięki lepszemu wykorzystaniu funduszy europejskich. To jest istotne dla polskiej gospodarki, bo to daje nadzieję na to, że ten wzrost gospodarczy będzie długotrwały i bardziej stabilny.
Analitycy z Brukseli spodziewają się przy tym stopniowej poprawy w inwestycjach, głównie dzięki większemu wykorzystywaniu funduszy z Unii Europejskiej. Jesteśmy gotowi gościć u siebie nowe centrum dowodzenia NATO, powiedział w Brukseli minister obrony Antoni Macierewicz. Szef resortu siłowego wziął udział w spotkaniu ministrów obrony państw sojuszu. Decyzje co do konkretnej lokalizacji nowych centrów dowodzenia mają zapaść na spotkaniu ministrów obrony sojuszu w lutym przyszłego roku. Minister Antoni Macierewicz na krótkim briefingu prasowym był pytany o to, czy Polska będzie starać się o dowództwo flanki wschodniej.
Starać się to nie jest dobrym sformułowaniem. My to jasno powiedzieliśmy, że my oddajemy do dyspozycji nasze możliwości i takie armijne dowództwo. Rzeczywiście także z militarnego punktu widzenia Polska jest najwłaściwszym miejscem do jego usytuowania, a my dajemy nasze możliwości. To jest olbrzymie obciążenie. Chcę, żebyście Państwo patrzyli na to nie jako na przywilej, nie jako na, że tak powiem, wyróżnienie, tylko przede wszystkim jako olbrzymi wysiłek, jakie Polska będzie musiała ponieść w związku z usytuowaniem takiego dowództwa armijnego w Polsce.
Reforma struktury dowodzenia NATO przewiduje utworzenie dwóch nowych centrów. Jedno z nich ma zapewnić bezpieczeństwo szlaków morskich pomiędzy Europą i Stanami Zjednoczonymi na północnym Atlantyku. Drugie, sprawniejsze przemieszczanie się wojsk na terenie samej Europy. Z nieoficjalnych informacji wynika, że rozważane są dwie możliwości. Utworzenie całkowicie nowych ośrodków lub rozszerzenie funkcji ośrodków, które już istnieją. Kraje Unii Europejskiej i Parlament Europejski zawarły wstępne porozumienie w sprawie reformy europejskiego systemu handlu emisjami, tzw. ETS. ETS wymaga reformy, aby pozostać skutecznym i realizować nasze cele klimatyczne. Uważamy, że wstępne porozumienie to gwarantuje, poinformowała rzecznik estońskiej prezydencji. Komisja Europejska podała, że tymczasowe porozumienie otwiera drogę do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych zgodnie ze zobowiązaniami porozumienia klimatycznego zawartego w Paryżu. W lutym ministrowie do spraw środowiska państw unijnych przyjęli wspólne stanowisko w sprawie reformy unijnego systemu pozwoleń na emisję CO2. Polska w grupie 9 krajów unijnych sprzeciwiła się, ale nie udało się zablokować prac. Polityka energetyczna Unii oparta o handel emisjami to wewnętrzna sprawa Unii i tu dochodzi do różnych napięć ze względu na specyfikę gospodarczą państw, powiedział minister środowiska profesor Jan Szyszko. Dodał, że Polska stoi na węglu, posiada prawie 90% zasobów tego surowca w całej Unii.
Polska gospodarka jest uzależniona od węgla kamiennego, to jest polskie bezpieczeństwo energetyczne. Tak mamy przystosowane nowe technologie i my w tej chwili mówimy, że owszem, wraz z rozwojem gospodarczym będziemy zmniejszali emisję dwutlenku węgla w atmosferze i jesteśmy na to gotowi, natomiast trzeba zrozumieć polską specyfikę gospodarczą. Natomiast zupełnie co innego jest porozumienie paryskie. Porozumienie paryskie właśnie dotyczy nie tylko państw wysoko rozwiniętych, do których należymy w ramach Unii Europejskiej, natomiast porozumienie paryskie dotyczy wszystkich państw świata i tam jest wyraźnie napisane, że to porozumienie paryskie jest oparte o dobrowolność, o specyfikę poszczególnych państw, o wykorzystanie własnego potencjału gospodarczego i mamy osiągnąć te cele.
Negocjacje w tej sprawie toczyły się od wielu miesięcy, a państwa Unii Europejskiej nie mogły porozumieć się co do wielu kwestii. Bruksela liczyła, że uda się zawrzeć umowę, którą będzie można zaprezentować na trwającym do 17 listopada szczycie klimatycznym w Bonn. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.